Studio Głos Nadziei przedstawia cykl 10 spotkań z historykiem i teologiem, pastorem Władysławem Polokiem, zatytułowany Historia a nauka chrześcijańska. Rozmowę prowadzi redaktor Piotr Stanisławski. Część trzecia. Nauka o piekle.
Chrześcijaństwo. Mozaika kilkuset kościołów czerpiących swoje nauki z Biblii, tradycji, a także filozofii. Już od II wieku nasila się przenikanie misteriów pogańskich do nauki Kościoła, a wewnątrz Kościoła dochodzi do pierwszych podziałów. Coraz częściej słychać głosy powrotu do biblijnych zasad wiary.
Historia, a nauka chrześcijańska.
Piekło jako miejsce wiecznych mąk i cierpień istniało w wierzeniach wielu ludów ziemi. Znane są podania na przykład o królu Frygii, Tantalu, który za ciężką zniewagę bogów cierpiał w podziemiach głód i pragnienie. Istnieje także przekaz o Danaidzie, która za zabicie mężów musiała bez końca czerpać i wlewać wodę do naczynia bez dna. Czy też najbardziej znane podanie o Syzyfie, okrutnym władcy Koryntu, który wtaczał na szczyt góry ciągle spadający głaz. Piekło jako miejsce wiecznych mąk i cierpień występuje również jako nauka w niektórych kręgach chrześcijaństwa. Wierzy się, że osoba, która nie wyznaje w swoim życiu zasad wiary Chrystusa czy Kościoła, po śmierci dostaje się do miejsca wiecznej kary. Dzisiaj właśnie spróbujemy spojrzeć na zagadnienie piekła w aspekcie biblijnym i historycznym.
Zacznijmy od znaczenia słowa piekło, albowiem pod tym słowem kryje się wiele myśli, wiele koncepcji nawet, wiele interpretacji. Słowo to występuje bardzo często na kartach Pisma Świętego.
Tak, do tego zagadnienia możemy w różny sposób podejść. Przede wszystkim skąd wzięła się idea piekła? Powszechnie jest takie przekonanie, że piekło to miejsce, gdzie dusze po śmierci idą na wieczne męki. Wieczne, nigdy niekończące się męki. Wieczne w sensie trwania. Takie jest obiegowe, popularne pojęcie słowa piekło. Pytanie, czy takie pojęcie znajduje się w Piśmie Świętym? Może i drugie pytanie rodzić się, skąd w ogóle ta idea się wzięła? Możemy bardzo prosto powiedzieć, że piekło, jak również idea czyśćca, jest owocem przyjęcia niebiblijnej nauki o tym, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Jeżeli człowiek posiada duszę nieśmiertelną, jeżeli śmierć jest tylko przejściem z jednego życia w drugie, tak jak to dzisiaj nawet w niektórych publikacjach się lansuje życie po życiu, to teraz rodzą się pewne pytania i pewne problemy. Jeżeli człowiek po śmierci żyje dalej, jeżeli ta dusza żyje, to co z nią należy zrobić? Pytanie, na które ci, którzy przyjęli naukę o nieśmiertelności duszy, musieli znaleźć odpowiedź. Wiadomo, że ludzie szlachetni według pewnych koncepcji idą do nieba. Ludzie, którzy, tak popularnie oczywiście mówiąc, nie zasługują nawet do tego, aby od razu pójść do nieba, idą do czyśćca. Ludzie całkowicie źli idą do piekła tak zwanego, niekończących się wiecznych mąk piekielnych w ogniu. Zresztą tutaj autorzy niektórych opracowań z wielką nieraz i fantazją opisują o tych strasznych mękach i tak dalej, i tak dalej. A więc należy powiedzieć, podkreślić, że piekło w takim sensie, jak mówiliśmy, jest owocem nauki o nieśmiertelności duszy ludzkiej, o tym, że śmierć jest tylko zmianą życia. A wiemy, że ta koncepcja funkcjonowała we wszystkich religiach pogańskich.
Czyli istniała przed chrześcijaństwem.
Istniała przed chrześcijaństwem. Trudno tak jednoznacznie powiedzieć, że właśnie w tym, a w tym roku pojawiła się, ale gdy studiujemy starożytne systemy religijne, czy jakieś mitologiczne, czy nawet filozoficzne, to tam idea piekła jako miejsca wiecznych mąk pojawia się. i w starożytnej Mezopotamii, i w Egipcie, i w dualizmie irańskim, i następnie jest to kontynuowane i na terenie Indii, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tragedia tylko polegała na tym, że ta nauka w pewnym momencie, gdy chrześcijaństwo przyjęło niebiblijną naukę o nieśmiertelności duszy, to automatycznie zaakceptowało niebiblijną naukę o piekle.
Jednak na kartach Pisma Świętego występują słowa, które przetłumaczono na polskie słowo piekło. Są to w Starym Testamencie Szeol, w Nowym Hades i Gehenna i Tartaros. Tak. Tak więc co one znaczą?
Tak, rzeczywiście w Starym Testamencie występuje słowo Szeol. W Nowym Testamencie występują te trzy słowa wspomniane: Hades, Gehenna, Tartaros. One w niektórych przekładach na język polski, nie we wszystkich, nieraz zostały przetłumaczone jako piekło. Nawiasem mówiąc, nawet w Wyznaniu Wiary kiedyś występowało to słowo, że wstąpił do piekieł, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Wynikałoby z tego, że Jezus Chrystus wstąpił do piekła, to znaczy do wiecznych mąk. Widzimy konsekwencje przyjęcia tej błędnej nauki. Jedna błędna nauka rodzi kolejną błędną naukę. Co jednak w języku oryginalnym, co one oznaczają? W języku hebrajskim bardzo często występuje słowo Szeol. Co znaczy Szeol? Dosłownie, gdybyśmy przetłumaczyli, powinno być określone słowem grób. W żadnym wypadku Szeol nie można tłumaczyć jako miejsca wiecznych mąk. Na przykład w Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Mojżesza, w 37 rozdziale, jest opisane, że Jakub bardzo bolał nad stratą swojego bardzo bogobojnego, szlachetnego syna Józefa. I co powiedział? W żałobie wstąpię do grobu za synem moim. I tu jest użyte słowo, gdzie jest przetłumaczone wstąpię do grobu, Szeol. Popatrzcie Państwo, jakie byłyby to niekonsekwencje. To znaczy Jakub, patriarcha Boży, wstąpi do Szeol, to znaczy do piekła, dlatego że tam znajduje się jego szlachetny syn Józef. No czy to jest do przyjęcia? Dlatego Szeol znaczy grób. A w momencie, gdy przyjęto naukę o nieśmiertelności duszy, z grobu zrobiono miejsce wiecznych mąk. Tak samo bogobojny Hiob. W Biblii jest przepiękna księga Hioba, która opisuje, że był to szlachetny człowiek, bogobojny, wierny, posłuszny Bogu. On też wiele razy wspomina, że Szeol, w tym sensie grób, czy też otchłań, niektórzy oczywiście tłumaczą, a niektórzy dosłownie tłumaczą piekło, że tam będzie mi dany odpoczynek, że gdybym tam poszedł do Szeol, to tam bym odpoczął i miał spokój aż do tego momentu, gdy przyjdzie zmiana. Czyżby Job, który był tak wierny Bogu, jak ta księga opisuje, miał pójść do Szeol, a Szeol to miejsce wiecznych mąk? Nie, Szeol to po prostu grób. On powiedział, wstąpiłbym do grobu, poszedłbym do grobu i tam bym odpoczął. Nie męczył się, ale odpoczął. Aż przyjdzie zmiana, aż nad moim prochem stanie Chrystus w czasie powtórnego przyjścia, no i wzbudzi mnie do nowego życia. Tak samo piękny tekst znajdziemy również w Księdze Kaznodziei Salomona. Jest napisane w 9 rozdziale, 10 wierszu, że w grobie, do którego idziesz, nie ma działania, nie ma zamysłów, nie ma niczego. Dlatego co masz czynić, to czyń teraz za życia. I tam w języku hebrajskim jest użyte słowo Szeol, a więc absolutnie słowo Szeol nie możemy tłumaczyć jako piekło, jako miejsce wiecznych mąk.
Pastor poruszał teksty ze Starego Testamentu. Tak. Jednak w Nowym Testamencie autorzy wspominają o ogniu wiecznym, ogniu piekielnym, nieugaszonym, a nawet wiecznych mękach. Czy w Nowym Testamencie podejście do nauki o piekle zmienia się?
Absolutnie się nie zmienia. I tu przy okazji uzupełnię jeszcze odpowiedź na pytanie, które mi redaktor wcześniej zadał. A mianowicie, że w Starym Testamencie występuje słowo Szeol, które tłumaczone jest często jako grób i słusznie, a nie powinno być tłumaczone jako piekło, miejsce wiecznych mąk. W Nowym Testamencie są trzy słowa, które nieraz niektórzy próbują przedstawić jako piekło. To jest Hades, to jest Gehenna i to jest Tartaros. Co te słowa znaczą? Słowo Hades jest tłumaczeniem słowa Szeol. Nawet mamy takie teksty, na przykład w psalmie 15, gdzie jest powiedziane, że nie zostawisz mojej duszy, i tu jest użyte słowo Szeol, w grobie nie zostawisz. A w dziejach apostolskich święty apostoł Piotr w czasie kazania powiedział i odniósł to do Jezusa Chrystusa, że nie stawisz duszy mojej w Szeol, to znaczy w grobie. Chrystus mówi, że nie zostawisz duszy mojej w grobie.
Czyli chodzi o zmartwychwstanie.
Tak, chodzi o zmartwychwstanie. I tu w oryginalnym języku jest użyto słowo Hades. Chrystus wiedział, spodziewał się, wierzył w to, że z Hades wyjdzie, że tam on nie pozostanie. Czyli słowo Hades znaczy również miejsce, gdzie Jezus Chrystus znajdował się po śmierci. Nie moglibyśmy nawet w najśmielszych marzeniach czy fantazjach stwierdzić, że Jezus Chrystus poszedł do Hades, bo takie słowo tu jest użyte, co znaczy piekło jako miejsce wiecznych mąk. Czyli Hades znaczy grób. Możemy to tylko tłumaczyć jako grób.
Pozostało jeszcze słowo Gehenna.
Słowo Gehenna jest to takim dosłownym tłumaczeniem z języka greckiego hinon. To była pewna dolina, gdzie wyrzucano różne nieczystości i te nieczystości tam się paliły. I słowo Gehenna w Piśmie Świętym jest użyte jako określenie miejsca, gdzie na końcu ci, którzy wzgardzą łaską Bożą, na końcu będą unicestwieni. Tak jak tam w tej Gehennie, tym śmietniku, że wyrzucamy złe rzeczy, które tam się paliły. Czyli Gehenna jest to miejsce unicestwienia niepokutujących i tego wszystkiego, co powoduje nieszczęścia na ziemi. Ale nigdzie nie jest powiedziane, że ta Gehenna się będzie na wieki paliła. I jest trzecie słowo jeszcze, to jest Tartaros. To słowo występuje w Nowym Testamencie, w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale i czwartym wierszu. Jest powiedziane, że Bóg strącił upadłych aniołów do Tartaros, pod chmurę, gdzie oczekują na sąd. A więc słowo Tartaros absolutnie również nie może oznaczać piekła jako miejsca wiecznych mąk, bo jest powiedziane, że tu zostali z nieba usunięci aniołowie, którzy przeciwstawili się Bogu i oczekują na sąd.
Jednak są jeszcze słowa mówiące o ogniu nieugaszonym, czy to w liście Judy, czy w objawieniu. Jak do tego podejść?
Tak, oczywiście. Jest mowa o wiecznym ogniu, czy też nieugaszonym ogniu. Nieraz, gdy budynek płonie, to też mówimy, że ten budynek płonął ogniem jakim? Nieugaszonym. To znaczy, nic nie było go w stanie ugasić. Czy to znaczy, że w dalszym ciągu płynie? Nie. To znaczy nieugaszony, którego nie zdołano ugasić, aż wszystko, co było do spalenia, spłonęło. I w takim sensie Pismo Święte mówi, na przykład w liście Judy w siódmym rozdziale, w siódmym wierszu, przepraszam, bo jest tylko jeden rozdział, jest powiedziane, i Sodoma, Gomora paliła się ogniem wiecznym, albo też ogniem, niektóre przekłady mówią, ogniem nieugaszonym. Czy to znaczy, że Sodoma jeszcze dzisiaj się pali? Nie. Ogniem wiecznym, wiecznym w swoich skutkach. To znaczy ogniem nieugaszonym.
Czy można zatem określić, kiedy ta nauka o wiecznych mękach, wiecznej karze za grzechy przeniknęła do nauki chrześcijańskiej?
W którym momencie to się stało? To się działo stopniowo etapami. I nie wszystkie kręgi chrześcijaństwa to przyjęły jako zasadę wiary i nie w jednakowym czasie to przyjęły. Niektóre się długo przed tą nauką broniły. Natomiast wiadomo, że pierwsze elementy występują już w wieku VI, VII. Nieraz określa się, że w pełni przynajmniej to oficjalne chrześcijaństwo w tych znanych ośrodkach chrześcijaństwa w pełni wierzy od XI wieku. Ale mamy już tu i tam na terenie Rzymu. Bardzo szybko ta nauka rozwijała się też i na wschodzie. Już VI, VII wiek znajdziemy pierwsze ślady owocu nauki nieśmiertelności duszy, to znaczy nauki o piekle jako miejscu wiecznych mąk. XI wiek już zostało to w pełni zaakceptowane, A tak prawdę mówiąc, pierwsze ślady znajdziemy już u Augustyna, chociaż tyle pięknych naogłosił, ale już nie wszystkie biblijne, a później o Tomasza z Akwinu występuje już to bardzo, bardzo wyraźnie.
Myślę, że przy tym temacie warto poruszyć problem miłości i kary na kartach Pisma Świętego. Chyba najwięcej trudności czytelnikom Pisma Świętego sprawia obraz Boga w Starym Testamencie, groźnego, surowego, karzącego, z obrazem Boga opisywanego w Nowym Testamencie, ucieleśnionego w postaci Jezusa Chrystusa, a więc miłującego, przebaczającego. To pytanie również powinno pojawić się właśnie w tej audycji.
Wszyscy, którzy uważnie studiują Pismo Święte, odnajdą, że Bóg jest ten sam. I w Starym, i w Nowym Testamencie jest ten sam miłujący Bóg. Przecież na kartach Pisma Świętego występuje w momencie, gdy pojawił się grzech, ta pierwsza piękna obietnica, że przyjdzie potomstwo niewiasty, a czytamy, że tym potomstwem niewiasty w Nowym Testamencie jest Chrystus. A w momencie, gdy człowiek samolubnie wybrał zerwanie łączności z Bogiem, konsekwencją tego są łzy, cierpienia, trudy i w końcu śmierć, w tym samym momencie ten sam Bóg przychodzi, szuka człowieka i oznajmia, że chociaż wybrałeś tą drogę, ja jednak dla ciebie przygotuję ratunek, przyjdzie potomstwo, czyli przyjdzie Chrystus, który cię uratuje. Oczywiście my musimy pamiętać, że starożytność tak naprawdę nie zna miłości. Nie ma miłości w starożytnym świecie. Ktoś mógłby protestować, że są słowa oczywiście miłość. Na przykład w łacinie występuje słowo amo amare. Nie jest to obraz tej miłości niesamolubnej. Chrześcijanie, gdy się pojawili, gdy objawiali miłość bezinteresowną, troski o drugiego człowieka, nic w zamian się nie spodziewając. Na przykład neoplatoniści, chociażby Lucjan, uznawał, że to są nienormalni ludzie, że to jest coś nienormalnego, miłować kogoś dlatego tylko, że takie uczucie w sobie mam, inaczej nie potrafię. I ten cień starożytności padał na zrozumienie Boga. Owszem, w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie jest pokazane, jakie będą konsekwencje i są konsekwencje odrzucania ratunku. Jeżeli ja jestem na głębokiej wodzie i tonę, a ktoś mi rzuci koło ratunkowe, a ja to koło ratunkowe odrzucę, kto jest winien mojej śmierci? Ja jestem winien mojej śmierci wyłącznie, dlatego że nie przyjąłem ratunku, nie przyjąłem koła ratunkowego. A ten ratunek jest w zbawieniu, które dokonał Jezus Chrystus. Poza tym, w Starym Testamencie jeszcze naród Boży był zorganizowany w formie państwa. To też trzeba wziąć pod uwagę. I jako państwo miał swoje prawa też i państwowe. A państwo, bo to była teokracja, miało obowiązek karania przestępców. I dlatego były tam również te narodowe, państwowe, bym powiedział, różne zasady, które mówiły, co należy czynić z przestępcami, po to, aby ludzie jakoś mogli żyć. Więc obok tych idei zbawczych były również przepisy pewne państwowe. Następna rzecz. Dlatego, że w starożytności ten obraz Boży nieraz był przyciemniony, z misją Jezusa Chrystusa było przyjść na świat i objawić Boga, zmienić obraz Boga. Nawet w Starym Testamencie, gdy jest mowa o konsekwencjach, jakie będą w wyniku grzechu, to tam miłosierny głos Boży mówi, że to będzie i będziecie musieli umierać jako wynik waszych grzechów, ale w tym samych tekstach jest i błagalny głos. Ale dlaczego macie umierać? Przyjmijcie zbawienie. Zostało to objawione w Nowym Testamencie, że tak Bóg umiłował świat, że go stworzył, możemy dopowiedzieć, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To było w Starym Testamencie i to było w Nowym Testamencie. W Starym było to obrazowane przez symboliczne baranki, które umierały za człowieka, a w Nowym Testamencie Jan Chrzciciel, gdy ochrzcił Chrystusa, pokazał na niego palcem i powiedział: oto prawdziwy baranek, który gładzi grzechy świata.
Jak krótko pastor zachęciłby ludzi wierzących i niewierzących do tego, by poznawali Boga?
W modlitwie tak zwanej arcykapłańskiej Jezusa Chrystusa jest napisane: a to jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Czyli nasze życie wieczne jest uzależnione od poznania Boga, jako Boga miłości. a jest podkreślone, że prawdziwego Boga, co znaczy takiego, jakim jest, i Jezusa Chrystusa, bo On jest obrazem Boga. Gdzie takiego Boga możemy zobaczyć? Wierzę, że tą wspaniałą księgą jest Księga Przyrody, która jeszcze mimo skażenia dzisiaj nam wiele mówi, a nade wszystko taki obraz Boga znajdziemy na kartach Pisma Świętego. Szczególnie Nowy Testament jakoś tak jeszcze wyraźniej to objawia w związku z misją Jezusa Chrystusa. I po drugie, przecież jako ludzie mamy możliwość osobistego kontaktu z Bogiem przez modlitwę. I możemy być pewni, że każda szczera modlitwa będzie wysłuchana. To znaczy nie zawsze będzie ona tak wysłuchana, jak my sobie nieraz życzymy. To jest tak, jak dzieci przychodzą z jakimiś prośbami. Jeżeli to tylko jest dla dobra dziecka, to rodzice spełniają. W liście świętego apostoła Piotra jest napisane: nie srebrem, nie złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania przez ojców nam przekazanego, ale drogą krwią Jezusa Chrystusa. W liście świętego Jana, to jest ten sam Jan, który napisał Ewangelię, w pierwszym rozdziale, drugim wierszu jest tak pięknie powiedziane: dziateczki, nie grzeszcie. A gdyby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa. Nie ma, święty Piotr powiedział, Dzieje Apostolskie 4:12, w żadnym innym imieniu zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. Wszystko mogę w Chrystusie, na innym miejscu w Nowym Testamencie czytamy. To są te perły, które powinniśmy studiować, przyjąć te perły i w tej nadziei żyć i oczekiwać na ten wspaniały dzień, kiedy ten Jezus, ten z Golgoty przyjdzie jeszcze raz, aby użyć swojej mocy boskiej, stwórczej, aby uczynić nowe niebo, nową ziemię, gdzie nie będzie, już nie wspominamy o wiecznych mękach, bo czegoś takiego nie ma, ale nawet tego czasowego rozstania się z życiem w postaci śmierci już tam nie będzie. Wszystkie rzeczy będą nowe, takie, jakie były na początku, gdy ziemia jako raj Eden wyszła z rąk Stwórcy.
Dziękuję za rozmowę.